drugim odcinku podcastu Nadgryzieni. Drugi odcinek prowadzimy wspólnie z Wojtkiem Równankiem oraz Wojtkiem Pietrusiewiczem oraz ja, Dominik Łada. Wszyscy jesteśmy zorganizowani wokół mojego jabłuszka, a panowie jeszcze Wojtek Równanek, znany wszem jako alchemik Zapercher.pl, Wojtek Pietrusiewicz jako Moridin z makowego ABC.
Witam serdecznie i jest mi niezmiernie miło gościć w podcaście tak znamienitych postaci jak Dominik i Wojtek. Jest to mój pierwszy podcast i mam nadzieję, że wybaczycie mi wszystkie błędy i potknięcia.
Również witam, Wojtek z makowego ABC. Dzisiejszy podcast jest nagrywany przez Skype'a, jako że wszyscy jesteśmy dosyć daleko od siebie, także ostrzegam, że nie odpowiadam za jakość dźwięku.
Będziemy dzisiaj mówili wam o Aperture'ze trzecim, o tym, co nowego wnosi, co mamy dzięki niemu łatwiej, inaczej, fajniej bądź gorzej. A zaczniemy w dwóch słowach o paru niespodziankach, może nie tyle niespodziankach, co paru newsach, jakie w ostatnim czasie się wydarzyły. Przede wszystkim chciałem powiedzieć dwa słowa o imprezie Pro Studio Series 2010, która była zorganizowana przez firmę iSource pod auspicjami Apple Polska. Była to pierwsza impreza tego typu w tym roku. Dotyczyła przede wszystkim rozwiązań pro, czyli w rynku muzycznym oraz filmowym, czyli główny tutaj główna siła była położona na opis i prezentację najnowszego Logica oraz Final Cut Studio. Trzecim takim panelem w trakcie tej prezentacji był panel Canona, na którym były przedstawiane rozwiązania fotograficzne głównie, ale też filmowe, projektowane i produkowane przez Canona. W trakcie imprezy można było zwiedzać stoiska firm, które były zaproszone na nią. Było ich w sumie 10, tam wymieniając oczywiście Canona, byli resellerzy Apple'a, był iSpot, Cortland, były firmy muzyczne, Horn, MBS, Creative Tools, Audiotech, BX, Polsound, ESS Audio. No generalnie było ciekawe towarzystwo. Uczestnicy mogli właśnie zwiedzać te stoiska w przerwach między wykładami, czy w zasadzie to były prezentacje. A my zrobiliśmy jako moje jabłuszko jedną ciekawą rzecz. Otóż po raz drugi w Polsce odbyła się relacja na żywo, relacja wideo, którą można było oglądać na naszej stronie internetowej. Od 12 do 17 mieliśmy kanał na żywo przekaz robiony wspólnie z firmą Stream Online, której serdecznie dziękujemy za pomoc. Jest to firma, która pierwszy w Polsce przekaz taki online'owy wykonała mniej więcej miesiąc temu w trakcie debaty z internautami pana premiera Tuska. Co było dosyć interesujące w całej tej technologii, która właśnie po raz drugi dopiero była w Polsce użyta, to było to, że ten przekaz był nie tylko dostępny na komputerach, ale również online'owo można było oglądać na iPhone'ach. W związku z tym każdy nawet w biegu, na prostym, nawet jakimś tam niespecjalnie szybkim połączeniu przez GSM mógł na żywo oglądać to, co się działo. Jeszcze z takich informacji to tradycyjnie można było nas spotkać, tutaj naszą redakcję, którą dzielnie reprezentowali między innymi właśnie Wojtek Pietrusiewicz, z którym dzisiaj będziemy rozmawiali, oraz był jeszcze Norbert Cała, Piotr Chyliński, Przemek Marczyński, Mateusz Suski, no i ja. I to w zasadzie jeśli chodzi o imprezę tyle. Za niedługo film zmontowany z naszej relacji pojawi się na naszej stronie oraz na stronie iSource.pl. Będzie można go sobie obejrzeć i zobaczyć z góry. Uprzedzam, pierwszy raz to robiliśmy, tym bardziej, że to było na żywo, także wszelkie wpadki proszę traktować z pobłażliwością. Jeszcze ostatnia ciekawostka, którą chciałem powiedzieć odnośnie Pro Studio Series 2010. Otóż impreza rośnie w siłę, coraz więcej jest uczestników, coraz więcej wystawców, co tak jakby przeczy tendencji, jaka jest na świecie obecnie. gdzie tego typu imprezy się zwijają, aczkolwiek może skoro jest to tematyczna impreza, to jest inna sprawa. Natomiast firma Canon zdecydowała się właśnie na tej imprezie zrobić po pierwsze polską premierę najnowszego swojego aparatu, to był cyfrowej lustrzanki EOS 550D. I druga sprawa to już jeszcze większego kalibru. Otóż w trakcie prezentacji po raz pierwszy na świecie Canon poinformował o tym, że się będzie, że zbliża się publikacja najnowszego firmware'u dla swojej lustrzanki pełnoklatkowej 5D Mark II, który ma wprowadzić jakieś mega feature'y w filmowaniu. I to było, myślę, że przede wszystkim informacja ta była związana z tym, że był Final Cut i Canon właśnie pokazywał połączenie swoich rozwiązań z rozwiązaniami dotyczącymi Final Cut'a. Także jeśli chodzi o ProSeries, to tyle.
No, Dominiku, opowiedz jeszcze, jak było przed kamerą, no bo byłeś gwiazdą przez cały dzień.
Tam gwiazdą, ciężka robota, po prostu kawał stresu, człowiek się nie może pomylić, nie może gadać głupot. Nie no, jest, powiem szczerze, już chyba więcej złego słowa nie powiem na prezenterów telewizyjnych, którzy muszą się produkować, tym bardziej na żywo w telewizji. No, ciekawe przeżycie. Myślę, że będziemy je kontynuowali z jakichś innych imprez, z jakichś innych spotkań czy prezentacji. Tym bardziej właśnie jeszcze raz chciałem podziękować firmie Stream Online, dzięki której ta cała operacja mogła dojść do skutku. Fantastycznie wyszło, bardzo sprawnie, bez żadnych problemów, także praktycznie chyba żadnych. Tam był jakiś mały problem, ale to już nie wynikający z naszej strony, jakiś w pewnym momencie internet się skończył, ale to była tam minuta czy dwie, także poradziliśmy sobie również z tym. Także jeszcze raz wielkie dzięki, wszystko super wyszło. Myślę, że będziemy kontynuować tego typu operacje.
Ja chciałbym na chwilę wrócić jeszcze do tego Canona, o którym mówiłeś. Canon szykuje w tej chwili premierę pluginu do Final Cut'a, który będzie umożliwiał importowanie wszystkich materiałów wideo bezpośrednio z aparatów, także, czy raczej z kart pamięci, ale bezpośrednio do Final Cut'a, bez żadnych transkodowania i tak dalej. Także na pewno to bardzo ułatwi wideografom pracę. I jeszcze jedna rzecz. Na prezentacji było Logic Studio 9 oraz Final Cut Studio 3, który już od jakiegoś czasu jest na rynku. Natomiast Logic Studio było wykonane naprawdę fantastycznie. Jeżeli ktokolwiek nie był jeszcze na takiej imprezie, to już jest moja trzecia, to zapraszam, bo trenerzy są fantastyczni i jest to naprawdę świetna zabawa.
Show. Grają, śpiewają, w ogóle cuda się dzieją, a najważniejsze to jest to, że pokazane jest wszystko na żywo, jak to działa, jak to się używa, co można przy pomocy tych programów zrobić, żeby osiągnąć naprawdę niesamowity efekt.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany jeszcze zobaczeniem, jak to w rzeczywistości wyglądało, to zapraszam na Macowe ABC do działu Live na Pro Studio Series 2010. Tam możecie zobaczyć kilka klipów, jak facet stoi na scenie z gitarą, riffuje sobie na niej, nagrywa to i w ciągu kilku minut tworzy piosenkę. Fantastyczne doświadczenie. Zapraszam gorąco wszystkich na podobne imprezy.
Była światowa premiera najnowszego programu do obróbki wstępnej zdjęć w formacie RAW i katalogowania ich, filmowanego przez Apple. Trzecia część wprowadza naprawdę całą masę zmian, udogodnień. Myślę, że też się odrobinę zmieniła filozofia programu, to znaczy dodane zostały nowe opcje, które troszeczkę zmieniają podejście do tematu. I początek był dosyć trudny, nie ma co tutaj uwijać w bawełnę. Wiele osób zgłaszało problemy z Aperture'em trzecim, jakoby zżerał dużo pamięci, pochłaniał jakieś pokłady procesorów, no w ogóle no gehenna. Faktycznie ciężko było, aczkolwiek no oczywiście wiele rzeczy można było zrobić, natomiast to było dosyć mozolne. Byłem na takiej prezentacji w środę właśnie zorganizowanej przez Apple, na której była prezentowana najnowsza wersja Aperture'a trzeciego. Były pokazywane te wszystkie funkcje i przyznam szczerze, no z zadziwieniem patrzyłem, jak to fantastycznie szybko wszystko chodzi. Nie mogłem uwierzyć, że tak to chodzi, mając zainstalowanego tego triala, który był wtedy dostępny na swoim komputerze. Otworzyłem swój komputer, pokazałem prowadzącym, no, że u mnie to tak nie chodzi. No, no nie mogłem oczywiście tutaj zarzucić im, bo u nich faktycznie to chodziło. No i co się okazało, jak zdążyłem wrócić do domu, wieczorem była już łata dostępna, która właśnie rozwiązała większość z tych problemów. Myślę, że to od tego momentu tak naprawdę, od pojawienia się Aperture'a 3.0.1, możemy mówić o faktycznym starcie Aperture'a nowej wersji, czyli Aperture'a 3 na rynku. Wojtku, co o tym sądzisz?
Powiem ci, że przez te pierwsze kilka dni, kiedy 3.0 był na rynku, no to usilnie go testowałem. To już było moje trzecie podejście do Aperture. Na co dzień korzystam z Lightroom. I byłem mocno zawiedziony, no właśnie tą prędkością działania, zużyciem pamięci, zapchaniem dysku twardego, swap filami. No i w pewnym momencie, jak się pojawiło 3.0.1, no to zaczęło się moje czwarte podejście w tej chwili i zastanawiam się, jak się przenieść z wszystkim z Lightrooma do Aperture. Spędziliśmy dosyć długie wieczory z Alchemikiem na Skype'ie, rozmawiając o problemach, próbując je rozwiązać. Nie mówię o tych problemach związanych z wersją 3.0, tylko no, parę takich jeszcze niuansów, które albo mi, albo Alchemikowi nie pasowały. Natomiast może zacznijmy od tego, co jest fantastyczne. Alchemik, powiedz coś o interfejsie może.
Tak, na początku jeszcze chciałbym dodać, że ta trzecia wersja Aperture to już nie tylko menadżer zdjęć, ale dodana została tutaj możliwość zarządzania i katalogowania filmów i plików dźwiękowych, które często są dodawane do zdjęć w postaci komentarza czy filmy nagrywane w tych nowych aparatach.
No tak, do tej pory trzeba było mimo wszystko wychodzić z Aperture'a i robić to na przykład, nie wiem, iPhoto, w GarageBandzie, teraz to można zrobić faktycznie w Aperture'ze trzecim.
No nie jest to tak rozbudowane może jak iMovie, ale można sobie te filmy poprzecinać, poukładać i katalogować w tym programie. Warto zwrócić uwagę na nowy i przebudowany interfejs, do którego dodane zostały duże, bardzo ładne i czytelne ikony. Część z nich to znane już z wersji drugiej. Pojawiły się również nowe ikonki. Największe zmiany widoczne w interfejsie pojawiły się w trybie pełnoekranowym. Dodane tu zostały tu nowe funkcje przypinania okna inspektora, które teraz bardzo fajnie przypina się do części ekranu i tworzy miejsce do edycji zdjęcia.
Alchemik, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy w trybie niepełnoekranowym inspektora można przenosić lewo-prawo?
Tak. Jest gdzieś coś takiego, ale nie powiem ci teraz gdzie.
No dobrze, mi w interfejsie przeszkadza jedna rzecz. O ile inspektor w trybie pełnoekranowym jest fantastyczny, no bo w końcu można go przypiąć, nie wisi on nad zdjęciem. Natomiast często przechodząc do pędzli czy różnych innych narzędzi, musimy mieć otwarte takie wiszące nad zdjęciem małe okienka z różnymi opcjami. Strasznie mnie to drażni. Czekam, aż też będzie możliwość przypięcia ich gdzieś.
Tak, to prawda. To rozbicie tych funkcji pędzla, że część jest w oknie korekty, a część jest jak osobna chmurka, jest faktycznie drażniące. Bo siłę korekty ustawiamy w jednym oknie, a ustawienia pędzla i innych narzędzi w kolejnym.
No, w Lightroomie tradycyjnie to się pojawia po prostu w tym samym, w inspektorze w tym momencie, w tym samym miejscu, gdzie uruchamia się pędzel. Także nie widzę problemu, żeby to tam wprowadzić, ewentualnie przypinać te oknie na przykład na górze.
Tak, to okno dokładnie. Mogłoby być przypięte albo w inspektorze w tej zakładce, w której ustawiamy korektę, albo gdzieś osobno w jakimś widocznym miejscu, ale przypięte faktycznie na stałe.
Korzystasz z metadanych. Powiedz, jak to w tej chwili wygląda, no bo ja w ogóle z tego nie korzystam, także ciężko mi coś powiedzieć.
No, metadane. Przede wszystkim przebudowany został interfejs, gdzie wyświetlane są te metadane. Bardzo ładnie to teraz wygląda. Przypomina to bardzo widok tego dodatkowego menu w aparacie, na które patrzymy, gdzie wyświetlają się ustawienia naszego aparatu. Nowością jest dodanie możliwości wyświetlenia na zdjęciu punktów pomiaru ostrości. Działa to bardzo fajnie, wystarczy wybrać zdjęcie i wywołać tą funkcję.
To nie jest jakiś taki bajer, wodotrysk, bo ja tak szczerze powiem, no powiedzmy, że przy korekcie jakiejś, tak, żeby określić punkt, w którym jest najlepsza ostrość, tak, to podnosząc ostrość samego zdjęcia, to okej, okay. Natomiast tak, to ja w zasadzie z tego nie korzystam.
Ale dlaczego? Można to fajnie wykorzystać właśnie, analizując sobie jakąś dużą ilość zdjęć i porównując punkty pomiaru ostrości można wyciągnąć jakieś wnioski.
Ja osobiście nie korzystam z tych punktów ostrości, natomiast no, po paru latach fajnie może będzie wrócić, spojrzeć, co się robiło.
Według mnie dużo ciekawszym jest rozwiązanie w tej chwili właśnie w metadanych informacji o samym zdjęciu. Oczywiście mamy XIF-a, w którym mamy wszystkie dane, natomiast pojawia się taka część tabelki, której wcześniej nie było w aperture drugim, która no, mniej więcej przypomina mi na pierwszy rzut oka, kojarzy się z ekranem w aparacie, gdzie na szybko ma się informacje, jakie jest ISO, jakie są, jaki obiektyw, jakaś przysłona, czas i tego typu rzeczy. To jest taka, na szybko rzucasz okiem, wiesz jak zdjęcie, jakie zdjęcie miało ustawienia. To mi się bardzo akurat podoba.
Tak, to jest to, o czym mówiłem, to przypominające to menu w aparacie właśnie. Bardzo no,
wszyscy jesteśmy
wygląda.
Zgodni do tego, że graficznie program jest fantastyczny. Interfejs jest bardzo wygodny, bardzo intuicyjny i właściwie bardzo prosty do nauczenia się, myślę.
Tak, to z czego znany jest właśnie Apple najbardziej, ta prostota użycia tych wszystkich narzędzi, których jest tutaj naprawdę masa, bo dodana została i detekcja twarzy, i dodane zostały pluginy eksportu do serwisów internetowych.
No oczywiście miejsca też są dodane.
Oczywiście miejsca, tak. Właśnie wczoraj trochę się pobawiłem tym. Ja nie mam takiej wygody jak Wojtek, który ma geologera i zapisuje sobie to wszystko w postaci cyfrowej. Wczoraj pobawiłem się trochę przekładaniem zdjęć właśnie na mapę ręcznie. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli miałem gdzieś zdjęcia z wypraw, czy na narty, czy do jakichś innych miast, czy innych krajów, bardzo szybko pokładałem to sobie na mapę. I już to tworzyło jakąś taką fajną historię, takie fajne rozeznanie tego, jak to wszystko wygląda globalnie.
Ja się zastanawiam nad tym Places. To jest fajny dodatek, taki wodotrysk, natomiast czy on tak naprawdę profesjonaliście jest potrzebny, który no i tak wie, gdzie był, to do końca nie wiem. No, ja akurat przyznam szczerze, używam Places do jednej rzeczy. W momencie tworzenia fotoalbumu wybieram opcję mapy. Na początku fotoalbumu umieszczam sobie właśnie mapę, na której są pozaznaczane miejsca, w których te zdjęcia były zrobione. Tak jak ktoś ogląda, kto kompletnie się na tym nie zna, taki album później wydrukowany, to widzi taką mapę i gdzie to jakoś mu się uzmysławia bardziej dokładnie, gdzie te zdjęcia mogły być zrobione.
No ja powiem wam, że Places jest dla mnie fantastyczne. No nawet po paru miesiącach spojrzeć na miejsce, gdzie się było, gdzie się robiło zdjęcia, no to jest bardzo przyjemna rzecz. Rzeczywiście korzystanie tego w albumach, jeśli takie drukujemy, to jest też świetny pomysł. Natomiast nie podoba mi się do końca implementacja. Jako że mój aparat nie ma wbudowanego GPS-u, korzystam z datalogera przy pasku, który co kilka sekund loguje pozycję, w której się znajduje. I to powinno być potem przypisywane do zdjęcia na podstawie dat po prostu.
No
problem
tak
w tym,
dzieje.
Że Aperture wymaga od nas nałożenia na mapę pierwszego zdjęcia, aby mógł wyliczyć, gdzie reszta się znajduje. Więc testowałem to wczoraj i w przypadku pomylenia się z pierwszym zdjęciem wszystkie są już przesunięte. Więc myślę, że to będzie duże pole do popisu dla osób piszących pluginy, którzy bodajże Alchemik, ty kojarzysz, do Aperture 2 było coś takiego, co się Mapperture chyba nazywało, tak?
Tak, dokładnie. To się korzystało chyba z mapy googlowskiej jakoś, nie?
A tutaj też jest wykorzystana mapa googlowska.
Tak, tutaj też jest taka googlowska? No nie wiem. W każdym razie w tamtym programie to było trochę bardziej skomplikowane chyba. Pluginie.
Tak, no w każdym razie tutaj jest to rzeczywiście wszystko proste i banalne. Bardzo mi się podoba to, że możemy na ścieżki, czyli nie tylko same punkty, ale trasy, jakie przebyliśmy zalogowane GPS-em, wyświetlić na mapie. To jest też świetna rzecz. No i przy okazji implementacja tej całości jest dużo ładniejsza niż w iPhoto 2009, także myślę, że jest to udany krok. Trochę ku większej komercji, no ale może oni w ten sposób zwiększą sobie sprzedaż i tym samym przyszłość tego produktu.
Na pewno ja, w moim przekonaniu, Aperture teraz jest takim iLife'em czy iPhoto na sterydach. To znaczy według mnie Apple zdecydowało się na obranie dosyć dobrej drogi na rozwój swojego produktu. Mam na myśli Aperture'a. Ponieważ mamy w tym momencie bardzo dobry program do obróbki i katalogowania zdjęć. RAW-ów czy też zwykłych JPEG-ów. Z drugiej strony, jeżeli chcieliśmy jakiekolwiek dodatkowe rzeczy robić, okay, które nie były może dostępne poprzez pluginy w Aperture, to musieliśmy po prostu wychodzić z programu i korzystać z programów zewnętrznych. Czasem to były naprawdę prozaiczne rzeczy, ale czy wymagały od nas wyeksportowania pliku, no i całej tej zabawy z tym. Natomiast w tym momencie w Aperture mamy wszystko to, co wcześniej wymagało właśnie od nas tej całej procedury niepotrzebnej, w moim przekonaniu. No, to jest taki iPhoto na sterydach. Mamy Faces, mamy Places, ale mamy również zarządzanie, to co mówił Alchemik wcześniej, zarządzanie wideo, zarządzanie audio. No po prostu mi ta koncepcja się podoba.
Dla mnie to ten nowy program jest trochę taki dwupoziomowy, bo bardzo fajnie i szybko mają dostęp do wszystkich funkcji użytkownicy korzystający wcześniej z iPhoto bez jakiejś tam większej potrzeby zaznajamiania się z nowym interfejsem, bo znają to już bardzo dobrze z iPhoto, czy prowadzenie biblioteki, czy znakowanie zdjęć, oznaczanie ich na miejscach, a z drugiej strony jest też ta druga warstwa dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy mogą sobie wykorzystać wszystkie dodatkowe funkcje edytowania zdjęć, począwszy od edycji plików RAW, aż po wykorzystywanie jakichś dodatkowych pluginów do tej aplikacji.
Zgadzam się z Wami, uważam, że jest to naprawdę dobra implementacja. Myślę, że Apple idzie w dobrym kierunku, bo z jednej strony próbuje trochę więcej komercji wprowadzić do tego produktu. Chcą, żeby stał się trochę bardziej popularny, natomiast równocześnie dalej go adresują dla profesjonalistów, którzy potrzebują coś, co będzie porządnie zarządzało ich wszystkimi zdjęciami.
Wracając do nowości i tego, co pojawiło się w programie, warto wspomnieć tutaj o nowym sposobie zarządzania presetami. Wcześniej było to dostępne w Aperture 2, ale w bardzo skomplikowany sposób. Tutaj po prostu w oknie inspektora pojawiła nam się nowa zakładka preset, na której wyświetlane są podglądy aktualnego zdjęcia z zapisanymi wcześniej ustawieniami. Bardzo szybko w internecie pojawiły się całe paczki gotowych ustawień. Bardzo fajnie to działa, bardzo szybko i dużym plusem tego jest to, że jeśli edytujemy jakąś serię zdjęć i chcemy zachować sobie jeden styl, a zmiana kolorów jest dosyć istotna i chcielibyśmy tą linię zachować na wszystkie zdjęcia, to przy pomocy takiego presetu bazowego bardzo łatwo jest to uzyskać.
No jestem tylko zaskoczony, że Apple tak długo czekało z wprowadzeniem presetów, bo w Lightroomie jest to już od bardzo dawna.
Widzisz, to było, ale nie było to rozwiązane w taki fajny sposób, jak jest teraz. Wcześniej nie było takiego boom, a praktycznie można było to wykorzystywać w ten sam sposób, tylko po prostu z inną obsługą. Kolejna nowość to na pewno pędzle, które tutaj są rewolucyjne dla Aperture, a bardzo dobrze znane dla użytkowników innych programów. Choćby Lightrooma czy Photoshopa. Pędzle to tak naprawdę możliwość selektywnej edycji zdjęć z dowolnie wybranym parametrem korekty, czy to będzie rozjaśnianie, czy to będzie przyciemnianie, czy którykolwiek z innych parametrów. Bardzo fajnie zostało to rozwiązane, bardzo fajnie zostało to przemyślane. Każdy z pędzli ma możliwość ustawienia swojej siły, ma możliwość ustawienia miękkości tego pędzla i bardzo fajnie spisuje się opcja rozpoznawania krawędzi, która ułatwia prowadzenie pędzla wzdłuż różnych obiektów na zdjęciu.
Powiem tak, świetne jest wykrywanie brzegów, bardzo przyjemne w pędzlu jest możliwość potem zmiękczenia jeszcze brzegów tych pędzli, czy brzegów naszej maski, którą stworzyliśmy. Potencjalnym problemem, który z Wojtkiem wczoraj znaleźliśmy, z Alchemikiem konkretnie, to jest to, że jeśli stworzymy jakąś maskę na zdjęciu, nie wiem, rozjaśnimy na przykład jakąś większą przestrzeń, to nie możemy potem na tej masce nałożyć jakiejś innej modyfikacji. Na przykład chcielibyśmy tam podbić kolory, czy zmniejszyć saturację, obojętnie. Musimy stworzyć nową maskę dla tej nowej modyfikacji, także to jest, myślę, duże ograniczenie i czekam, aż wprowadzą to w kolejnej paczce.
Tak, ciekawe jest to, że możemy skopiować tą samą maskę, ale nie możemy skopiować tego samego ustawienia maski dla innej korekty właśnie. Jakby zabrakło nagle jednej opcji, żeby stworzyć nową czystą maskę.
Dobra, z nowości jeszcze mamy te zaawansowane slideshows. Korzystacie w ogóle z tego? Myślicie, że to ma jakiś sens?
Znaczy, to ma na pewno sens dla ludzi, którzy pracują na przykład jak fotografowie ślubni, czy jacyś generalnie profesjonaliści, którzy mają kontakt z klientem taki bezpośredni. Taka forma na pewno będzie bardzo dobra. Okej, z jednej strony mamy fotoalbumy, które możemy sobie wydrukować, i to jest taki namacalny przedmiot, który możemy przekazać komuś, dać do ręki. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chcemy również przedstawić te zdjęcia, które wykonaliśmy, i przekazać komuś na przykład gotowy film, no to nie musimy kombinować, tworzyć, nie wiem, nowych filmów w Final Cutcie czy iMovie czy cokolwiek. Możemy to zrobić bezpośrednio w Aperture'ze i efekty są naprawdę niesamowite. Wygląda to bardzo, bardzo profesjonalnie, bardzo ładnie, bardzo tak pozostaje to w pamięci, te wszystkie efekty, które można wykorzystać w tych rozwiązaniach. Do tego wydaje mi się, że to, no, to jest taka funkcja, która powiedzmy, no, może nie jest podstawową funkcją dla fotografa, bo dla niego zawsze będzie katalogowanie i obróbka tych zdjęć, które zrobi. Natomiast jest to na pewno taki logiczny dodatek do tego, co mówiłem wcześniej, czyli jeżeli mamy jakąś funkcję, to jest jedna z takich funkcji, która wymagała od nas wyjścia z programu i skorzystania z zewnętrznego. I myślę, że Apple, które no, robiło na pewno badania i oczekiwania klientów, myślę, że te podstawowe funkcje, które wprowadzili, są na pewno pochodną tego, jaki otrzymali feedback. W związku z tym nie tylko ja korzystałem z jakichś rozwiązań w programach zewnętrznych, też pewnie całe tysiące ludzi z innych krajów, w związku z tym oni się na coś takiego zdecydowali. Mi osobiście taka funkcja podoba. No nie korzystam z niej na stałe, natomiast w sytuacjach takich, jak robię jakieś właśnie prezentacje czy coś, czy z jakichś wyjazdów, czy dla kogoś robię zdjęcia, no to jest fajny dodatek, bo jednym projektem można, mówiąc brutalnie, parę razy zarobić.
Ja jeszcze chciałbym wrócić na moment do tych komercyjnych funkcji, mianowicie Faces. Testowałem to na w sumie niewielkiej ilości zdjęć, natomiast mam wrażenie, że dużo szybciej zaczyna wykrywać twarz danej osoby i jest to skuteczniejsze.
Niż iPhoto,
tak, przepraszam, oczywiście.
Znaczy, ja się pytałem odnośnie tej funkcji panów z Apple'a. Oni twierdzą, że to jest nowa wersja zupełnie tego algorytmu. W związku z tym no, nie ma się co dziwić, to jest jednak ileś tam czasu różnicy, prawda? iPhoto 09, czyli iLife 09 był już w tej chwili prawie rok temu zaprezentowany. No, przez ten rok przynajmniej naprawdę myślę, że dosyć dużo się wydarzyło i to jest też widzę ewidentnie przyspieszenie działania tego, także tutaj jest pora ogres.
Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, Dominik, o czym mówiłeś, prezentacja zdjęć czy materiałów dla klienta i faktycznie ten pokaz slajdów czy te fotoalbumy, tak na pierwszy rzut oka, to może nie są takie strasznie potrzebne w programie, ale z drugiej strony jest to świetny naganiacz dla klienta. Prezentowanie zdjęć na jakimś dużym ekranie, na Macu najlepiej klientowi, na błyszczącym, w takiej formie, w takiej oprawie, kiedy on zazwyczaj pierwszy raz widzi środowisko makowskie, dla niego to wszystko jest piękne, jest błyszczące, jest ładne, dostaje do tego fotoalbum, który też jest wykonany bardzo estetycznie, taką estetykę zna tylko z pozycji z Empiku i dla niego to jest taka wielka nowość, naprawdę, naganiacz jest rewelacyjny.
Ja się obawiam tylko jednej rzeczy. Ja mam gdzieś 100 GB zdjęć w tej chwili, ja to mam podzielone na lata. Aperture owszem zachęca do korzystania z wielu bibliotek, natomiast użytkownicy iPhoto są przyzwyczajeni do posiadania jednej dużej biblioteki. I powiem,
ale w iPhoto też możesz korzystać z iluś bibliotek, to nawet ostatnio.
Ale nie jest to takie intuicyjne, nie jest to tak dobrze zaimplementowane jak w Aperture.
No nie, nie, no oczywiście, no bo tam jednak jest to dużo prostsze rozwiązanie i jednak no, pomagające użytkownikowi, żeby jednak no, nie musiał zbytnio się zagłębiać w jakichś rozwiązaniach, natomiast no...
No ale jak to jest rozwiązane w iPhoto, jak się przełącza bibliotekę w iPhoto?
Słuchaj, otwierasz iPhoto, klikając wciśniętym Option, czyli Altem, i wtedy pojawia ci się okno z pytaniem, czy chcesz stworzyć nową bibliotekę, czy wybrać którąś z gotowych bibliotek iPhone.
No identycznie jest w Aperture, masz opcję Switch Library i możesz sobie przełączać biblioteki między istniejącymi bibliotekami lub tworzyć nowe i bez konieczności restartowania oprogramowania.
To niestety w iPhoto musisz restartować, ale jest taka funkcja. No, napisaliśmy o tym niedawno na moim jabłuszku w dziale Tips and Tricks jako taką właśnie funkcję, która jest obecna, przydatna, a nie jest jakoś specjalnie promowana przez Apple. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że stworzenie takich kilku bibliotek, w szczególności w iPhoto, to znacząco przyspiesza pracę programu.
No, uwagę na to, jak to było rozwiązane w Aperture 2, że w ogóle nie było możliwości przełączania bibliotek. Jedynym sposobem było wymuszenie zmiany nazwy pliku biblioteki, odpalenie Aperture od nowa i powiedzenie mu, że nie ma tej biblioteki, żeby stworzył nową. Ewentualnie później dopiero w preferencjach programu można było sobie przełączyć na tą drugą, starą bibliotekę.
Ja uważam, że to jest bardzo też fajna funkcja, której nie było, którą właśnie ludzie oczekiwali i dobrze się stało, że została wprowadzona. Natomiast mnie jeszcze bardzo ciekawi rozwiązanie pracy na pełnym ekranie. To jest też zupełna nowość. Tego nie było wcześniej. Co o tym myślisz, Alchemik?
No, rewelacja. Interfejs i to, w jaki sposób możemy organizować sobie miejsce pracy na pełnym ekranie, jest naprawdę godne Apple'a. Warto dodać tutaj, że mamy teraz możliwość przeglądania naszych projektów w trybie pełnoekranowym. Jest to naprawdę przepiękne, jeśli mamy duży ekran, projekty są ładniej poukładane.
Czyli nie mamy tak jak poprzednio było, że była tylko i wyłącznie przeglądarka zdjęcia bądź porównanie, nie wiem, tam dwóch, trzech zdjęć. Natomiast tak, możemy przeglądać całą bibliotekę, prawda?
Możemy przeglądać całą bibliotekę w trybie pełnoekranowym. Mamy kilka możliwości, kilka trybów wyświetlania tych zdjęć według czasu, według nazw, według ułożenia.
Można przyklejać inspektora. Może on być taki ruchomy, jest bardzo fajna funkcja, też taka ułatwiająca retusz w pełnym ekranie właśnie, trzymając wciśnięty shift i poruszając suwakiem dowolnym od jakichś parametrów, to znika nam inspektor i tylko jest tylko ten suwak, także wtedy widzimy zmiany na pełnym ekranie na całym zdjęciu, także to jest też taka wygodna funkcja, której nie było wcześniej.
Uważam, że mimo wszystko ten suwak powinien być przypięty do inspektora, żeby no ludzie chociażby mieli wybór, ci, którym nie chce się trzymać shifta, czy nie wiedzą o tym, czy nie lubią z tego korzystać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien paradoks, jaki wprowadza Aperture. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać miejsca i twarze, to właściwie musisz się zdecydować na jedną bibliotekę. No chyba, że będziesz miał jakąś osobną z tylko obrobionymi JPEGami na przykład, no ale to już będzie trochę... niweluje ten sens, ten workflow cały Apple. Chodzi mi o to, że jeżeli sobie na przykład biblioteki podzielisz na lata, na przykład wiesz, masz osobno na 2010 rok, osobno na 2009 i tak dalej, no to wchodząc w 2010 nie zobaczysz swoich miejsc z poprzednich lat, prawda?
No, wiesz, no
ciekawy problem, no.
Problem, bo chciałbym mieć to wszystko w jednym miejscu, ale obawiam się, że tak duża biblioteka, taka 100-gigowa, by po prostu totalnie spowolniła całą aplikację.
Wiesz co, ja mam teraz bibliotekę około 50-gigową. Tyle zajmuje mnie biblioteka. No słuchaj, po tej aktualizacji faktycznie zaczęło to jakoś fajnie śmigać, można to przeglądać, można to edytować. I tych zdjęć jest naprawdę sporo, większość z nich to surowe pliki. Do tego mam cała masa różnych wersji tych zdjęć i fajnie się nad tym panuje, można to przeglądać, można to układać.
Mi brakuje jednej rzeczy. Teoretycznie powinno być to możliwe do wprowadzenia. Naturalnie każdy z producentów ma swoje powody. Lightroom ma podobnie rozwiązane biblioteki, w Lightroomie to się nazywają katalogi, w którym są przetrzymywane wszystkie modyfikacje tych wszystkich plików RAW. I ja bym chciał móc zaimportować mój katalog Lightroomowy, żeby zachować wszystkie swoje zmiany w zdjęciach, bo jeżeli w tej chwili zaimportuję wszystkie swoje NEFy i tak dalej, CR2, to stracę wszystkie swoje modyfikacje.
No, ale wiesz, no, to masz, każdy program stosuje jakieś własne rozwiązania, własne standardy.
Musiałbyś mieć jakiś konwerter.
Ciężko by było, żeby jednak mimo wszystko wszystko było takie same, prawda? To nie jest ustandaryzowane. No, to jest, no, dlatego,
to
masz,
jest dosyć proste.
Dlatego masz iluś tam producentów, którzy tworzą takie programy, no bo oni mają, nie wiem, różne algorytmy zmiany poszczególnych parametrów i to naprawdę ciężko by było ze sobą połączyć. No ja, no, no, dlatego jest tak, że no, jedni wybierają jednego producenta, inni innego. No niestety, no, coś za coś.
No właśnie to jest problem z tą całą obróbką zdjęć, plikami RAW i tak dalej, że właściwie przywiązujesz się do jednego producenta.
Do jednego producenta, jednego sprzętu, całkiem inaczej to wygląda na innych monitorach. Oglądasz swoje prace u kogoś na jakimś HP-ku i jesteś załamany na przykład.
No to jest racja, no ale to już są wszystko jest kwestia profili kolorystycznych akurat w tym wypadku, prawda? Możesz mieć.
Dokładnie, co z tego, że w domu dopracujesz sobie maksymalnie wszystko fajnie, jak te prace zaczynają być psute przez ustawienia ludzi po prostu i ich sprzętu.
No to nie mamy żadnego wpływu. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że w Aperture trzecim wprowadzono też zupełnie nową obsługę fotoksiążek, o których też tutaj mówiliśmy na przykładzie tych slideshow, tych pokazów slajdów. Nowe książki po pierwsze mają nowe zupełnie rozmiary, co akurat w wypadku Polski to tam powiedzmy nas mało rusza, bo i tak jest ciężko taką książkę sobie po prostu wydrukować z komputera. No oczywiście można przez moje jabłuszko, natomiast nie jest to takie uproszczone jak w krajach, gdzie jest iTunes Store. Natomiast doszła jeszcze obsługa dosyć rozbudowana właśnie samego łamania tych książek. Już te template'y, które są, wzory książek są bardziej edytowalne, można je bardzo zmieniać, ustawiać. Naprawdę jest duża, duża swoboda w tym. Oraz doszły zupełnie nowe też kształty. Tak jak rozmawiałem z Apple o tych formach, że jest zupełnie teraz inaczej. Kiedyś była mała książka tam formatu mniej więcej A5 i później duża A4. Teraz doszła jeszcze super duża, która jest chyba wielkości mniej więcej A3. Oraz doszło jeszcze kilkanaście, jak nie więcej, wzorów książek oferowanych przez drukarnie, które nie są drukarnią firmowaną przez Apple, czyli nie drukuje to Apple, tylko drukarnia zewnętrzna i one mają jakieś kompletnie swoje rozwiązania, kompletnie swoje wzory. W związku z tym no, analogicznie tworząc książkę w Aperture trzecim, fotoksiążkę w Aperture trzecim, tak jak robiliśmy w Aperture drugim, że zapisywaliśmy jako PDF, no tu możemy sobie stworzyć też jako PDF, ale książkę, która będzie miała, nie wiem, kwadratowy rozmiar, jakiś zupełnie niestandardowy wygląd, który akurat oferują drukarnie, które podpisały umowę z Apple'em. To też jest ciekawa rzecz, bo można naprawdę zupełnie nowe wersje swoich starych wspomnień przygotowywać.
Dominiku, wspomnij trochę o Protea TAF i jak wygląda cały proces drukowania, jakie rozmiary są dostępne.
Znaczy, jeśli chodzi o wydruk fotoksiążek przez stronę mojego jabłuszka, to polega w ten sposób, że przygotowujemy sobie fotoksiążkę w iPhoto bądź w Aperture właśnie, eksportujemy ją do PDF-a i gotowy PDF przesyłamy bądź przywozimy do warszawskiej drukarni Protea TAF. I w wypadku Warszawy to ona jest nawet tego samego dnia jeszcze gotowa do odbioru. W wypadku całego kraju to jest na trzeci dzień przesyłana, odbierana z poczty przez nas i płatność jest wtedy przy odbiorze. Rozmiary są takie, jakie były przedstawione w iPhoto 2009, w iPhoto 09, czyli to jest mniej więcej zbliżony do A4 i mniej więcej zbliżony do A5. I tam są takie opcje, jakie są w iPhoto, oprócz takiej grubej z obwolutą, znaczy grubej w okładce twardej z obwolutą. Niestety obwoluty nie są drukowane, ale to jest normalnie okładka twarda, jest okładka miękka, czyli jest to wtedy to bindowanie spiralą. No generalnie to wygląda bardzo przyjemnie i w bardzo szybki sposób można mieć wydrukowane zdjęcia, które do tej pory trzymaliśmy u siebie na komputerach. Zapraszam chętnych na stronę mojego jabłuszka i tam dział drukuj i są opcje wydruku właśnie fotoksiążek bądź kalendarzy.
No dobrze, panowie, myślę, że Aperture 3 starczy. Ogólnie jesteśmy zgodni, że program jest bardzo dobry, ma parę drobnych niuansów, które no, można poprawić, to nie ma wątpliwości.
Area for improvement.
No musi jest, zawsze być.
To jest zasada, została spełniona. Nowa wersja programu poprawili stare błędy z Dublino.
I tym optymistycznym akcentem kończymy drugi odcinek Nadgryzionych. Dziękujemy bardzo. Wojtek Pietrusiewicz, Wojtek Buchmanek oraz ja, Dominik Łada. Zapraszamy na kolejny niebawem.
Już po wszystkim.